Jakież było zdziwienie, gdy John Herschel w 1841 roku otrzymał od Henry'ego Foxa Talbota relację na temat kalotypii, pierwszej negatywowej metody fotograficznej. Po zapoznaniu się z jej działaniem, Herschel odpisał Talbotowi: to nieczysta sprawa. Naturalna magia. Alchemia. Tak określono fotografię u jej początków. I rzeczywiście istnieją powody, by doszukiwać się tych związków. Fotografia i alchemia szukały w ciemnościach swoich laboratoriów tajemnic, które natura pozwalała odkryć jedynie wytrwałym badaczom. Święty Albert Wielki, średniowieczny mędrzec i alchemik, odkrył ciekawe właściwości pewnego krystalicznego ciała. Ciało to zaczerniało się pod wpływem światła. W XIX wieku stało się ono podstawą fotografii. Istnieją tropy świadczące o związku fotografii z poszukiwaniem nieśmiertelności. Istnieją też związki fotografii ze śmiercią. Pierwsi fotografowie zbliżyli się do świata duchów. Powoli zapełniali rzeczywistość wizerunkami ludzi, których zdjęte oblicza stały nieporuszone, niezmienione przez dekady. Uporczywie w nas wpatrzone, wyzierające z niezwykłą wyrazistością z metalowych płytek, szkieł, papieru. Odrzućmy mistyfikację salonów spirytystycznych i przyjrzyjmy się pewnej historii. Z rodzinnym archiwum fotograficznym Lucjusza Powały Niedźwieckiego zetknąłem się wczesną jesienią 2012 roku. Kustoszem imponującego archiwum, w którego skład wchodziło 500 szklanych negatywów, był jego wnuk Maciej Powała Niedźwiecki. Dokonał on bardzo ważnej pracy, porządkując dane z dzienników, oficjalnych dokumentów, korespondencji, rodzinnych, ustnych przekazów. W końcu przyszedł czas także na fotografię. Szklane płytki 9x12 cm były w całkiem dobrym stanie. Datowane od 1925 roku, wykonywane były prawdopodobnie do 1937 roku. Lucjusz Powała Niedźwiecki, jak pisał o nim wnuk, był postacią barwną, o życiorysie równie skomplikowanym jak czasy, w których żył. Urodził się i dorastał pod zaborem carskim, przeżył dwie wojny światowe. Po skończeniu szkoły realnej w Warszawie marzył o wyższych studiach, jednak trudna sytuacja rodzinna nie pozwoliła mu zrealizować tego marzenia. W 1905 roku jego ojciec, jako pisarz gminy Łaskarzew, próbował wprowadzić język polski jako urzędowy, za co przesiedział 3 miesiące w więzieniu, a ze zsyłki na Syberię wykupił się z dużym trudem. Wybuch I wojny światowej skierował Lucjusza na wygnanie. Wrócił ostatecznie do kraju w lipcu 1919 roku. Lucjusz robił zdjęcia wszędzie przez wiele lat. Później całkowicie zaniechał fotografii. Dlaczego? Nie wiadomo. Sporo zdjęć jest bardzo cennych. Są to niepublikowane fotografie z Okółki i okolic z lat 1925-26, zdjęcia z manifestacji w Krakowie z przewrotu majowego w 1926, z Miechowa i okolic 1929-37. Zdecydowana większość to obiekty. Kościoły, dworki, zamki, nagrobki i widoki. Uwieczniał też przyrodę. Wielkie drzewa, rzeki, rozlewiska i oczywiście najbliższych. 10 lipca 1923 roku w Białymstoku Niedźwieckim urodziło się ostatnie z dzieci. Dziewczynka. Dopiero 8 grudnia Lucjusz oznajmił triumfalnie w swojej kronice, że po długich sporach i poszukiwaniach udało się wreszcie wybrać imię dla najmłodszej. Teresa była najukochańszym dzieckiem Lucjusza. Pusia, żabka, curuchna. Czułością nie było końca. Potwierdzają to fotografie, być może nawet nietypowe dla Lucjusza, który raczej stronił od fotografowania ludzi, a tym bardziej małych dzieci, które przy niskoczułych kliszach i mało mobilnym sprzęcie fotografowało się trudno. Na spacerze, na kolanach u taty, z udomowionym wilkiem Ralfem. W okresie zamieszkiwania w Miechowie rodzinę Niedźwieckich dotknęła ogromna tragedia. Niczym nie zapowiedziana, nagła, w najgorszym z możliwych momentów. 21 grudnia 1930, niedziela. Cały dzień w łóżku. Pusia już drugi dzień w łóżeczku. Silna gorączka. 23 grudnia, wtorek. U Puchy był doktor Lejman. Powiada, że nic groźnego. 24 grudnia, środa. Dzieciakom zabawki, stroimy choinkę. Pucha ciągle gorączkuje. Jadła troszeczkę, ale sam poszła do łóżeczka. 25 grudnia, czwartek. Bardzo silna gorączka u Puchy. Wezwaliśmy doktora Szukiera. Kazał przykładać na ucho gorące okłady. 26 grudnia, piątek. Był doktor Kozak. Dał zastrzyk propidonu. Ciągle wysoka gorączka. 28 grudnia, niedziela. Bez zmian. Stan budzi coraz większe obawy. 29 grudnia, poniedziałek. Konsylium z doktorów Białego, Kozaka i Lejmana. Gorączka spadła. Lekarze orzekli, że nie ma potrzeby jechać do Krakowa. 30 grudnia, wtorek. Znowu wysoka gorączka. Był doktor Lejman. Był po kolędzie proboszcz Grabowski. Wezwaliśmy felczera Ziemnickiego. Radził zaraz jechać do Krakowa. Wyjeżdżamy autobusem. Teresa Niedźwiecka zmarła 13 stycznia 1931 roku. Na szklanym negatywie wielkości 9 na 12 cm widnieją zarysy domowego wnętrza zmultiplikowane przez kilkukrotną ekspozycję. Fragmenty negatywowego obrazu noszą ślady solaryzacji, a więc dodatkowego działania światła, które celowo bądź przypadkiem zostało wpuszczone w wywołujący się w roztworze negatyw. Wszystko spowija dziwna mgła, która była wynikiem zaświetlenia. To właśnie w tej mgle objawiła się Lucjuszowi Tereska. Jemu i tylko jemu. Stanęła przed nim ostatni raz na tyle wyraźnie, że na odwrocie koperty zawierającej negatyw zapisał: postać żabki. 9 maja 1931. W dramacie życia, w bólu i szaleństwie objawia się prawda o nas. Stojąc na krawędzi, widzimy wyraźnie incydentalność istnienia z żałośnie opadającym tynkiem iluzji, który przez całe życie skrzętnie ukrywał fresk prawdy. Gdy się odsłania, możemy tylko patrzeć i milczeć, bo wszystko przestało mieć właśnie znaczenie.